serce jak obłok.
Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Audycja Serce jak obłok. Krzysztof Łupkowski ją zrealizuje. W studiu witają się Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk.
Czy pamiętają Państwo jeszcze o naszej akcji Tomik za wiersz? Państwo piszą piękny wiersz albo kilka wierszy, przesyłają do naszej redakcji, a my w zamian za ten wiersz, czy tych kilka pięknych wierszy, chociaż tylko jeden prezentujemy na antenie, ofiarujemy osobie, która nadeśle taki zestaw albo jeden tekst, tomik poezji. Tomy różne mamy w swojej szufladzie, zarówno te związane z twórczością lokalnych poetów, ale także te, które właśnie świeżo wydawane są w największych w Polsce wydawnictwach.
Czekamy z niecierpliwością na Państwa pomysły, na Państwa przeżycia. A dziś zapraszamy na spotkanie. Spotkanie z ciekawym człowiekiem, z ciekawym problemem i też z ciekawą muzyką. Zapraszamy.
Spotkanie pod gwiazdą.
Naszym gościem jest dzisiaj pan Jacek Smoczyński. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam
Najkrócej
państwa.
Można powiedzieć muzyk, sokolnik, myśliwy. Gdyby pan przedstawiał się ze swoich pasji, w jakiej kolejności usystematyzowałby pan te określenia?
Nie chciałbym żadnej z tych pasji, że tak powiem, faworyzować, ani żadnej jakoś tak zdeprecjonować.
A chronologicznie?
Ja uważam, że chronologicznie? No ciężko. Jestem zaskoczony tym pytaniem. Naprawdę bardzo ciężko.
Ja myślę, że wielu słuchaczy zdziwi takie połączenie pasji, muzyka. Nie jest pan amatorem, tylko naprawdę muzykiem z prawdziwego zdarzenia. I myślistwo, które zupełnie inne ma skojarzenia, u wielu pejoratywne. Jak można takie pasje połączyć? Romantyzm i takie życie do krwi.
Życie takiego takiego leśnego trapera, jak gdyby, prawda, można było powiedzieć.
No, więc... wielu by powiedziało zabójcy. Do tego jeszcze wrócimy.
Do tego wróćmy może potem. Natomiast u mnie rzeczywiście zawsze przeplatała się wrażliwość na muzykę i wrażliwość na przyrodę. To miałem zawsze do tego, mówiąc językiem młodzieżowym, mięte. Więc tak to się mniej więcej to odbywało i w pewnym momencie nawet, jak podjąłem edukację, najpierw oczywiście jeszcze ani nie muzyczną, ani nie myśliwską, no to zacząłem tym bardziej, mając kontakt z innymi ludźmi, rówieśnikami, prawda, z innymi ludźmi, rodzicami tych rówieśników, zaczynałem coraz bardziej mieć możliwość jakby większą taką, żeby się w to wszystko zagłębiać. I w pewnym momencie, jak już poszedłem do szkoły muzycznej, to miałem do wyboru też szkołę technikum leśne. No i tutaj zaczęła być dopiero walka żywiołów wewnętrzna. Wygrała muzyka, dlatego że między innymi, prozaiczna sprawa, ale tak jest, że szkoła technikum leśne, którą mi polecano, było 300 km od domu. To jest w Tucholi, a pochodzę spod Warszawy. Rodzice nalegali, nie chodź, pomożemy ci być tym przyrodnikiem, jak to nazywali, myśliwym, ale już nie musisz być tym leśnikiem, przecież możesz przecież być i muzykiem, i czym tylko sobie będziesz chciał być, ale już tak daleko nie jedź, dzieciaku, od domu. No i rzeczywiście ta karta przetargowa została przyjęta przeze mnie. Podjąłem naukę w szkole muzycznej, no dosyć późno, i w tym momencie tak samo jeszcze, żeby nie tylko zawód muzyczny, to jeszcze byłem w technikum sadowniczo-ogrodniczym, zaocznie. No tam się okazało, że wykładowcą był myśliwy. Oczywiście, jak się o tym tylko ja dowiedziałem, od razu podjąłem z nim nieśmiałe rozmowy naprowadzające na temat myśliwstwa. On, widząc moje zainteresowanie, od razu się ucieszył, uradował, że młodzi ludzie jeszcze się tak mogą żywo takimi zagadnieniami interesować. No i zaproponował mi, że oczywiście chętnie weźmie mnie na polowanie na kuropatwy wówczas. Więc byłem uraczony, kuropatwy, jeszcze wtedy stan pogłowia w Polsce był dosyć powiedzmy zadowalający, więc pojechaliśmy na to polowanie. I z czasem, widząc moją ogromną pasję do tego właśnie łowiectwa, znajomość już biologii zwierząt, miałem już wtedy psy myśliwskie, nie będąc myśliwym, i to ułożone były już wówczas według książki pana Lubomira Smyczyńskiego. Tam też jakiś talent się przejawiał, więc on był zachwycony, można tak powiedzieć, moimi tymi wszystkimi pasjami. Potem, jak się okazało, instrument, który w szkole muzycznej akurat mi przypadł, bo na początku miałem przygodę z muzyką w ogóle rockową, żeby było ciekawiej. I właśnie w Domu Kultury pan instruktor mówi: słuchaj, stary, idź do szkoły muzycznej, bo wiadomo, że ludzie dzielą się na niełuków i samoułków, ale lepiej być samoułkiem, który czegoś jeszcze go ktoś nauczy. Trochę teorii się przyda. Tak więc się stało i poszedłem do szkoły muzycznej. Nie dostałem się na ulubiony wydział gitary, bo wtedy nawet nie było gitary rockowej, takiej elektrycznej, tylko były same gitary klasyczne. No w tym momencie no to ja odpadałem w przedbiegach, bo nie miałem tej techniki, a więc konkurencja była bardzo duża i młodzież po ogniskach muzycznych właśnie z gitar klasycznych tam rzeczywiście się bardzo prężnie dostawała. My elektrycy, jak to mawialiśmy, niestety nie. Więc coś trzeba wziąć. Jaki instrument? Los chciał, że była to waldhornia. Profesor mnie oświadczył o tej waldhornii, że waldhorn z niemieckiego to jest róg leśny. No w tym momencie usłyszałem róg leśny. To już nie było trzeba wiele, no bo tutaj pasje myśliwskie, już zresztą też myśliwi mnie namawiali jako młodego chłopaka, żebym koniecznie nauczył się grać na sygnałówce, to w tym bardziej będą chcieli ze mną współpracę podjąć w kole łowieckim. No mówię, no ta waldhornia, waldhorn, róg leśny, no koniec świata. Więc podjąłem rzeczywiście bardzo szybciutko naukę na tym instrumencie. No i tak to się mniej więcej wszystko działo, powiązywało. W międzyczasie jeszcze oczywiście pasja do sokolnictwa, która to było znowu równoległa w paralela do wszystkiego. No i tak powolutku. I w końcu się stało tak, że wszystkie te trzy dziedziny mam jakoś poogarniane. Staram się robić na najwyższym możliwym poziomie. No i tak działam. No taki trochę taki można powiedzieć porozdzielany, ale z czasu na razie jeszcze starcza mi na te wszystkie gałęzie życia. Thank you.
My się dzisiaj, drodzy Państwo, spotykamy a propos dwóch płyt, które pan Jacek przyniósł do radia. Mnie te płyty zainteresowały, bo wprawdzie na muzyce aż tak się nie znam, ale mimo wszystko płyta z muzyką dedykowaną świętemu Hubertowi często się chyba nie zdarza.
No to oczywiście. To jest mój projekt, mój pomysł. No w ten sposób chciałem też właśnie jakoś nawiązać do tradycji chrześcijańskich naszego kraju i mojego środowiska chociażby. Kolegów myśliwych, no i chciałem zrobić jakąś muzykę, prawda, myśliwską, najlepiej, żeby była z jakimś doskonałym instrumentem, z towarzyszeniem jakiegoś instrumentu. Kiedyś we Francji zetknąłem się z koncertem organowym, z towarzyszeniem rogu myśliwskiego, tak zwanego rogu francuskiego, trombe de chasse, i mówię, dlaczego by w Polsce nie? I w tym momencie, jak się okazało, zupełnie przypadkiem po latach spotkałem kolegę właśnie ze szkoły swojej muzycznej, z Wydziału Organów i mówię mu, stary, może byśmy zrobili taki właśnie projekcik. Mówię, przyniosę ci płytkę, bo mam kopię tej francuskiej, zobaczysz, co o tym sądzisz. On mówi, słuchaj, ja już kilka płyt organowych wydałem, jestem uczniem profesora Mariana Sawy, nieżyjącego niestety od kilku lat, wspaniałego mistrza organów, wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. I on mówi, dobra, to robimy. No i szybko żeśmy repertuar sobie jakoś tak zaprogramowali, że tak powiem. No i zrobiliśmy pierwsze próby. Jak się profesor Marian Sawa dowiedział, że robimy takie przedsięwzięcie, mówi, dobrze, to ja dla was specjalnie, dla wasz duet organowo trombe de chasse, ten róg myśliwski, specjalnie dla was napiszę mszę. I tak zrobił. I tak zrobił jeden z ostatnich jego utworów, jego życia. Jest to właśnie msza świętego Huberta, polskiego właśnie kompozytora, pana Mariana Sawy, która jest dedykowana konkretnie mi i koledze, właśnie temu jego uczniowi z organów. No, przygoda była, uważam, wspaniała, bo miałem przyjemność w kościele świętej Anny nagrywać część właśnie tego materiału. To jest kościół akademicki w Warszawie, na krakowskim przedmieściu. Przepiękny instrument, no już nie mówiąc o samej atmosferze, jaka jest w tej wiekowej świątyni. Akustyka jest doskonała. No same przemiłe chwile tam przeżyłem, które nawet miały coś w sobie takiego jakiegoś wielkiego, bym powiedział, mistycznego, no zbliżenia się rzeczywiście do wiary, bym tak powiedział. Zresztą mój profesor od chóru mawiał tak, że kto piękniej zaśpiewa lub zagra na chwałę Pana, to tak jakby się dwa razy pomodlił. No i ja rzeczywiście staram się swoją tą muzyką jak gdyby chwalić Stwórcę.
Thank you.
więc ja muszę powiedzieć, panie Jacku, że byłam zaskoczona. Zanim przeczytałam spis treści, włożyłam płytę do odtwarzacza i spodziewałam się takiej płyty praktycznej, jak to kiedyś, państwo pewnie też pamiętają, 40-latka, pan Garbowski prestiżowo miał zostać myśliwym, no bo to stanowisko wymagało i jego teść uczył go tych dźwięków na rąk, że to ku mnie.
Tak, ku mnie.
Ja się spodziewałam, że to będzie taki właśnie zbiór ku mnie różnych tych i byłam zaskoczona, że są tutaj utwory no, takich wielkich kompozytorów, które nawet laik kojarzy, Haydna, Schuberta i właśnie w specyficznym wykonaniu, takie właśnie z, po dźwiękiem no, tych trąbek, ja tego nie umiem fachowo nazwać, pan zaraz
rób tutaj, myśliwski,
rób, tak, objaśni. No niesamowite przeżycie. Państwo będą mogli posłuchać.
Tak, tutaj należy dodać, że takich płyt z muzyką myśliwską użytkową, świetnie pani to, pani redaktor nazwała, to już w Polsce kilka się wydało, udało i rzeczywiście tam repertuar jest bardzo ograniczony. Zresztą jak i samo instrumentarium, które do tej muzyki użytkowej, myśliwskiej, to są tak zwane małe trąbki typu B, zwane plesówkami. Dlatego plesówka, bo została wymyślona w Pszczynie przez księcia pszczyńskiego, a po niemiecku pszczyna to jest ples. I rogi myśliwskie, właśnie te sygnałówki, na których głównie się gra muzykę użytkową na polowaniach, nazywają się właśnie plesówkami na cześć właśnie i księcia pszczyńskiego, jak i na cześć miejscowości, w której została ona skonstruowana. Te sygnałówki małe, o których mówimy, jeszcze tak ciekawostka, mają około 160 lat. Mniej więcej. Tutaj już na pewno prędzej będzie mniej niż więcej. Natomiast ten instrument, który ja tak sobie umiłowałem i jestem no jednym z siedmiu w Polsce, który na tym gra, bo i zespół założyłem swego czasu i przewodniczyłem tym zespołem przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, więc jest siedmiu grających na tym w Polsce na tymże instrumencie. Natomiast uważam, że no jest to mój ulubiony i mogę tak śmiało powiedzieć, jako lider jestem jedyny w Polsce, który może wykonać tę muzykę na tym instrumencie, to znaczy wielką muzykę, nie tą małą użytkową, ale wielką muzykę koncertową. Tak więc tutaj rzeczywiście skala trudności należy też dodać. Jest o tyle trudna, że jest to instrument bez żadnych przycisków, wentyli, klapek, tak jak ma saksofon na przykład, czy trąbka. Widzimy, jak trębacz gra, to wszystkie te tryle czy zmiany dźwięków są palcami naciskane, modulowane. Natomiast tutaj jest wszystko oparte na dźwiękach naturalnych. I to powoduje jeszcze większą skalę trudności. A im coś trudniejszego, tym bardziej ja lubię. No tak już jestem. Nie lubię łatwizny.
Paniecku, a jakie utwory się tutaj znalazły? Czy ci wielcy kompozytorzy komponowali właśnie takie hubertowskie utwory z użyciem tego instrumentu? Czy trzeba było je specjalnie zaadoptować do tych potrzeb?
Niektóre utwory, takie jak z nowej płyty Muzyka Królewskich Łowów, jest to bodajże pozycja numer 9, nazywa się Carillon. Ojczyzną tego instrumentu jest Francja. I z chwilą, kiedy trąbeczki te małe, użytkowe, B, czyli te plesówki, mają około 160 lat, to te mają około 300 lat. I jeszcze można tam pewnie kawałeczek dołożyć w dół. W związku z powyższym Carillon to jest tłumaczenie z francuskiego, można to tłumaczyć jako dzwony. Znowu to świadczy o tym, że było coś z kościołem, prawda, dzwony. Były to okolicznościowe, utwór napisany na okoliczność jakiejś mszy, czy to pogrzeb, czy to może zaślubiny wielkiego arystokraty i tak dalej, więc te dzwony towarzyszyły. I jest bardzo duża ilość utworów, która jest specjalnie napisana na ten instrument lub na sekstety, tria, kwartety, właśnie samych a cappella, tych instrumentów. Ale rzeczywiście Muzyka Królewskich Łowów, ten właśnie tytuł nowego albumu, daje nam możliwość zorientowania się w tym, że po wielkich łowach na szlachetnych, największych dworach Europy zapewne były grane. Była grana muzyka tak zwana dworska, gdzie właśnie była muzyka taneczna, no bo przecież ci ludzie też, tak jak my dzisiaj, mamy swoje jakieś ulubione biesiadne czy bankietowe melodie czy utwory. Tak samo w dawnych czasach takimi utworami były gawot, to był właśnie utwór taneczny, tak jak teraz tango u nas na przykład, prawda? To gawot, potem był właśnie menuet i na pewno jest udowodnione nawet to, że częstokroć jak kwartet smyczkowy czy orkiestra smyczkowa na dworze księcia po udanych łowach przy uroczystej kolacji zabawiała dostojników, damy i gości wszystkich, tak w pewnym momencie ktoś z wielkich powiedział: dobrze, to teraz zawołajmy naszego trębacza myśliwskiego, niech zagra gawota razem z właśnie tutaj smyczkowcami. I tak się mniej więcej działo, tak się kreowało, tak się bawiono, tak się zachwycano i potem już nastąpił w XIX wieku, koniec XIX wieku już zaczęto nawet pisać specjalne utwory właśnie na róg trąby de chasse, ten róg myśliwski duży i organy, lub właśnie na kwartet smyczkowy i taki róg, na orkiestrę kameralną i taki róg. No i to doprowadziło do tego, że w XX i XXI wieku cały czas żyje ta muzyka, oczywiście bazując silnie na tradycji zadęcia i technik gry tych właśnie dawnych, które one powodują, że oddzielają ten instrument wyraźnie brzmieniem, kolorystyką, sposobem gry od współczesnych instrumentów. Nawet nie ukrywam, że specjalnie na tym albumie, na tej płycie robiłem wszystko, żeby to miało tą wartość taką archaiczną, taką dawną, nie przekrzywić nic na modłę nową, współczesną, gdyż chciałem współczesnym oraz może i potomnym przekazać dalej, jak kiedyś mógł człowiek słuchać jakich dźwięków, jak to wyglądało. Tak jak są fanatycy strzelectwa czarnoprochowego, czyli ze starej broni, prawda, tak jak Janosik strzelał, że ten strzał zupełnie był inny i teraz są bractwa, które pasjonują się nie współczesną, precyzyjną, niezwykle bronią palną, która ma inny dźwięk tego wystrzału i jest niezwykle lekka, precyzyjna, tylko chodzi o specjalnie ten klang, ten dźwięk tego dziwnego prochu, jak się spala czarnego. Tak samo w tym instrumencie chciałem właśnie pokazać taką właśnie siermiężność, ale zarazem mam nadzieję, że Państwo w odbiorze znajdziecie gdzieś romantyzm, gdzieś melodyjność, kantylenę i tak dalej. Thank you.
Mówił pan, że ta muzyka żyje wciąż w XXI wieku, ale gdzie żyje? Czy w salach koncertowych, czy wciąż ma związek z zakończeniem polowania i z polowaniem jest związana?
Otóż tutaj właśnie polega sprawa cała na tym i mój taki jakiś taki bym powiedział niespełnienie jeszcze cały czas, że w momencie, kiedy we Francji współczesnej ta muzyka żyje cały czas, tak jak powiedzieliśmy, i tam rzeczywiście jest od polowań, czyli od użytkowości, po autentyczne, wielkie sale, wielkie, zacne, prestiżowe kościoły i koncertują tam ludzie i jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten rodzaj muzyki. Takich muzyków, miłośników tego instrumentu i wirtuozów tego instrumentu, to we Francji jest ogólnie ponad 3000 osób. Oczywiście są lepsi i gorsi, prawda? Ale jest pasjonatów ponad 3000, a u nas w Polsce jest nas 7. Teraz moim takim marzeniem byłoby na tyle, żeby ten album na tyle zrobił przetarcie szlaków do słuchacza, żeby tych koncertów było, załóżmy, w ciągu roku zaproszeń na koncerty, było, załóżmy, na to jeden w miesiącu. To ja już by był zadowolony, szczęśliwy, bo tak w roku mniej więcej grywamy właśnie, czy z kolegą organistą, tym właśnie, co nagraliśmy płytę, czy z kwartetem smyczkowym, to jak zagramy 3-4 koncerty rocznie, to jest góra. I to jest zdecydowanie za mało, żeby zwiększać zasięg zainteresowania tym instrumentem, jak i dla samego, nie ukrywajmy, koncertmistrza, w tym momencie, jeśli chodzi, można powiedzieć o mnie, tak, no to przy tej ciężkiej pracy, którą trzeba włożyć, żeby ten instrument był wdzięczny dla grającego, żeby on dał z siebie wszystkie możliwości, to musi pracować się na nim nie mniej jak 1,5 godziny dziennie bardzo żmudnych ćwiczeń, różnych pasaży, gam, dźwięków długich, uderzeń języka, tak zwanego staccato czy legato, technik gry. I w tym momencie czasami człowiek zwątpienie ma, dla kogo ja tak ciężko mam pracować, żeby 3 koncerty zagrać, czyli tak, trzeba zagrać styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, żeby co, w czerwcu zagrać 1 koncert i potem znowu jest cisza, żeby zagrać we wrześniu, znowu 3 miesiące grania żmudnego.
Panie kolega, jaka jest tego przyczyna, jak pan uważa, czy trudno was odnaleźć, ja pierwszy raz usłyszałam w ogóle o tego typu muzyce, czy to jest kwestia kultury zupełnie innej, tradycji polowań, która jest we Francji, jest u nas? Czy nie ma zapotrzebowania, że na propozycje z pana strony organizatorzy ewentualnych koncertów odmawiają? Jaka jest przyczyna?
To są bardzo złożone, uważam, mechanizmy. Są lata lepsze, są lata gorsze. Bywało i tak, że nawet graliśmy w festiwalu Kolory Polski dla Filharmonii Łódzkiej i tam też kilka koncertów dałem w przeciągu miesiąca. Czasami było tak, że sobota, niedziela też było, tylko że muszę powiedzieć, że w ogóle w naszej kochanej Polsce jest dosyć małe zapotrzebowanie na muzykę klasyczną. W ogóle to nie jest żadną tajemnicą, że szkolnictwo w Polsce, jeśli chodzi chociażby o szkoły podstawowe, jeśli chodzi o edukację muzyczną, jest traktowane chyba przez pana ministra edukacji.
O, ja bym tutaj polemizowała, czy tylko ministra, myślę, że przez nauczycieli też.
No właśnie.
Niech pan zobaczy, państwo też, że te popularne programy Mam Talent, czy inne, kiedy jest jakiś fragment muzyki klasycznej zaaranżowany współcześnie, fantastyczny odzew jest, prawda? A z drugiej strony może to są właśnie organizatorzy życia kulturalnego, lokalnego, którzy nie są zainteresowani. Bo jeżeli poda się coś atrakcyjnego, współczesnego, świetnie zrobionego, myślę, że
to prawda.
Znalazłoby oddzew.
To prawda, to też prawda, ale tak jak mówię, że w grę wchodzi to, że polski słuchacz jest bardzo mało przygotowany na odbiór takiej muzyki. Jeszcze, żeby zagłębić się w temat pod tytułem, dlaczego ten instrument tak brzmi starodawnie, a może to coś nie tak jest, prawda? To już w ogóle wymaga człowieka, który będzie to analizował w sposób, taki bym powiedział, bezkrytyczny, tylko chciał tego po prostu.
Tak? Więc tutaj przyjdzie pana epoka, panie Jacku, trochę trzeba poczekać.
Prawdopodobnie.
Że usłyszą Państwo i oczami wyobraźni przeniosą się nawet w te nasze nadburzańskie tereny, lasy i błąki z sal koncertowych, które kojarzą się przede wszystkim z muzyką klasyczną. Natomiast Panie Jacku, króciutko, bo może nie ta audycja na taką rozmowę, ale chciałabym do tego nawiązać. Myślistwo, łowiectwo z jednej strony przeżywa renesans i szeregi myśliwych zasila wciąż nowe grono adeptów, z drugiej strony ma złą prasę. Chociażby taki spektakularny gest prezydenta przed kampanią wyborczą, który w obawie o głosy wycofał się z tego. Kilka lat temu ukazała się taka publikacja, nie pamiętam autora, w każdym bądź razie takie stereotypy, farba znaczy krew i w bardzo negatywnym świetle pokazująca myślistwo. Jak to jest? Zbrodnia to i masakra? Jak taką pasję można wytłumaczyć w cywilizowany sposób cywilizowanym ludziom XXI wieku?
No, to jest bardzo trudne rzeczywiście zadanie i to nie na taką audycję. Według mnie bym powiedział tak, że myślistwo jest stare jak świat. Myślistwo jest stare jak cywilizacja człowieka. Myślistwo różni się od łowiectwa. Przede wszystkim czym? To też należałoby zadać pytanie jednemu myśliwemu i leśnikowi w Polsce. Czym się różni myślistwo od łowiectwa? I podejrzewam, że wielu z nich by miało problem z tą odpowiedzią. Ja może to od razu Państwu odjaśnię, odtajnię, czym się różni myślistwo od łowiectwa. Otóż łowiectwo zajmuje się tylko zagadnieniami samymi stricte związanymi z polowaniem. Tropienie, szacowanie, gdzie zwierzyna może być, dochodzenie zwierzyny i tak dalej. Natomiast myślistwo to jest wszystko to, co jest związane z łowiectwem i z myślistwem. I poprzez myślistwo to jest kultura, rzeźba, kolekcjonerstwo, muzyka myśliwska, nawiązywanie do tradycji naszych przodków, prawda? To jest właśnie myślistwo. Teraz, tak jak powiedziałem, no jest to tak, jak jest ludzkość, tak jest i myślistwo. Uważam, że jeżeli myśliwy jest prawy, nie powiem, że etyczny, prawy, jeżeli czyni wszystko zgodnie z kalendarzem ochronnym, z swoim sumieniem, to jest człowiekiem, nawet bym powiedział, potrzebnym społeczeństwu.
Ale też z szacunkiem do zwierząt.
Do zwierza, tak, oczywiście. Oczywiście, model taki, jaki jest w Skandynawii, łowiectwa, bo nie myślistwa, łowiectwa, że licencje kupuje się w kiosku, dosłownie tak jak u nas, prasę. Licencje na odstrzał renifera czy jakiegoś innego zwierza celem pozyskania, mówiąc krótko, żywności, mięsa. Jest pozbawione jakiegokolwiek elementu kulturowego, zwyczajowego, tradycyjnego, zastanowienia się, oddania hołdu, jak gdyby zastanowienia się nad istotą życia i śmierci, nad tym, że jednak się pozbawia tego zwierzaka, no oczywiście w imię też, oczywiście, że pożywienia mięsa, ale pozbawia się go życia. No tu u nas w naszej kulturze, bym powiedział w strefie takiej słowiańsko-germańskiej, Austriacy, prawda, Niemcy, Czesi, Słowacy, Polacy mają, wytworzyli, Francuzi, wytworzyli specyficzny właśnie świat duchowy, który łączy się z łowiectwem. I tutaj sama te wszystkie celebry związane z pożegnaniem tej zwierzyny upolowanej, to już świadczy, że ten człowiek nie traktuje tego upolowanego zwierza jak zwłoki do spożycia, jak załóżmy w ubojni ubite zwierzę, dziesiątki świnek czy dziesiątki byczków, krówek i tak dalej, jako towar przemysłowo masowy, masówkę, tylko zawsze towarzyszy wrażliwemu takiemu człowiekowi, powinno towarzyszyć, ten element kulturowy. Czyli właśnie to nam też pozwala zastanawiać się nad samym sobą, nad Stwórcą, jak to wszystko jest. Przecież skoro Pan Bóg powiedział: bierzcie ziemię, czyńcie sobie ją poddaną, tak pięknie powiedział, to również polowanie było jego dziełem. jego dziełem stwórcy. Tyleż tylko, że musi być przez człowieka czynione z kulturą, z wielkim stymą, zaangażowaniem emocjonalnym, a nie dziką hałastrą, latającą po lesie z bronią palną i ściekającą się, wyżywającą. Takich ludzi powinno się eliminować z łowiectwa i tak się dzieje, że jeżeli to zostanie udowodnione przez nasze organy ścigania, czyli przez rzeczników dyscyplinarnych, to takich ludzi się wyklucza z grona myśliwskiego, prawda, odbierając im wszelkie uprawnienia i broń. I tak jak w każdym środowisku, drodzy Państwo, droga Pani redaktor, zawsze zdarzy się gdzieś ta straszna, przysłowiowa, czarna owca. I zdarza się wśród policjantów, i wśród lekarzy się zdarzają nieuczciwi, prawda, lekarze, którzy robią różne złe rzeczy. No, w każdym środowisku, w każdym, ale to w każdym. I tak samo niestety się zdarzają w środowisku myśliwych. Tak więc no, będzie prasa tak długa, póki selekcja nowo wstępujących będzie oparta tylko i wyłącznie na zdanym egzaminie. A to nie wszystko.
Natomiast, żeby tak zakończyć pozytywnie, mamy nadzieję, że te dwie płyty, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, o których opowiadał pan Jacek, wpisują się w tę piękną tradycję i kulturę.
Ja sobie nie wyobrażam, przepraszam, że wyszedłem słowo, nie wyobrażam sobie być myśliwym, być tym, który korzysta z zasobów przyrody, jakimi są grzyby w lesie i zwierzyna, tylko i wyłącznie na zasadzie pozysku materiału spożywczego. Nie, mnie interesuje w tym cała otoczka, a uważam, że tą muzyką, zaangażowaniem, bo to były lata, zanim do tego doszedłem, lata inwestycji zarówno w pracę, w siebie, w swój organizm, żeby mieć wydolność, żeby to uczynić, ale i również inwestycji, żeby chociażby pozyskać ten instrument oryginalny z Francji, prawda, na którym tutaj gram, jest to oryginalny francuski instrument. Więc jestem chyba przykładem dobrym tego, że można być myśliwym, który niesie oświaty, kaganek w społeczeństwo i mówi, słuchajcie, nie wszyscy jesteśmy barbarzyńcami, nie wszyscy jesteśmy komandosami, którzy
jest
bawią
takie
się.
Takie określenie w myślistwie mięśniarzami.
Mięsiarze.
Mięsiarze.
Tak. Nie wszyscy jesteśmy mięsiarzami, nie wszyscy.
Drodzy Państwo, pan Jacek Smoczyński przyniósł dla Państwa dwa egzemplarze płyty. Jeżeli Państwa zachwyciły te dźwięki, bardzo prosimy o kontakt, o telefony. Natomiast no, płyty są dwie, a mam nadzieję, że zainteresowanych więcej. Gdzie zatem można pytać, gdzie szukać tej płyty?
W sprzedaży ukaże się prawdopodobnie w sklepach internetowych sieci Merlin. Oczywiście będzie prawdopodobnie w sieci Empik, ale również można będzie internetowo zakupić na mojej stronie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Naszym gościem był pan Jacek Smoczyński. Dziękujemy Państwu.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Dobrej nocy.
Już wszystko w dzisiejszej audycji Serce jak obłok. Mamy nadzieję, że miło Państwo z nami spędzili dzisiejszy wieczór. Żegnamy się życząc spokojnej nocy. Krzysztof Łupkowski, Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Dobranoc. Daj nam czas.
Mm-hmm.